Jak to jest, pani doktor, jak człowiek dowiaduje się o tym, że ma wirusa i że to jest właśnie to?
Pyta pan mnie zapewne jako pacjentkę, czy jako lekarz.
I tu jest właśnie problem.
Radio Zachód przedstawia Medycy. Druga część cyklu dokumentalnego Cezarego Galka, nagranego przy pomocy komunikatorów w warunkach pandemii. Wielospecjalistyczny szpital w Nowej Soli. Kierowniczka działu chorób wewnętrznych, doktor nauk medycznych Marzenna Plucińska.
Zaistniałam w tych dwóch rolach. Na początku oczywiście jako lekarz przez kilka miesięcy, a ostatnio jako pacjentka. Jako pacjentka powiem, że przyjęłam to spokojnie, bo spodziewałam się, dlatego że po kolei moi współpracownicy niestety mieli potwierdzoną chorobę i szli na izolację. Na początku myślałam, że mam takie szczęście, że jestem tak odporna, bo przecież mój cały układ immunologiczny pracuje w tym kierunku, żebym mogła pełnić swoją rolę. Czułam się bardzo potrzebna i byłam pełna nadziei. No niestety okazało się, że którejś nocy poczułam dreszcze, bóle mięśni. Oczywiście wiedziałam, że muszę zrobić wymaz i wymaz potwierdził, że jestem zarażona koronawirusem. Przyjęłam to spokojnie i z dystansem, no bo lata treningu jako lekarz nauczyły mnie tego, że do wszystkiego trzeba podchodzić spokojnie właśnie i z dystansem. I przez pierwsze dni miałam nadzieję, że choroba przejdzie łagodnie. I powiem tak, że nie wymagałam hospitalizacji. Przez pierwszy tydzień przebieg mojej choroby był w miarę łagodny, czyli z gorączką, dreszczami, bólami mięśni. Niestety siódmego dnia poczułam się znacznie gorzej i wtedy również ogarnął mnie lęk, bo saturacja się zmniejszyła, bo nasilił się kaszel. Poczułam się zdecydowanie już osobą chorą, z dużym niepokojem, czy nie będę wymagała hospitalizacji. Wiedziałam, że mam zmiany w płucach, w związku z tym ten lęk niestety no, troszkę mnie zdekompensował. Na szczęście po 3-4 dniach stan mu się ustabilizował i już spokojnie wróciłam do równowagi, a w tej chwili 2 tygodnie po chorobie pracuję.
Wspomniała pani o tym lęku. Jak taką chorobę przeżywa lekarz? Bo przecież ma pani świadomość podwójną, czyli tego, że jest ta choroba, która się gdzieś tam w pani rozwija, ale też zna pani ileś tam przypadków innych i też również takich tragicznych. Czy to miało wpływ na pani samopoczucie, na to, jak pani do tego podeszła?
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że już miałam pełną wiedzę o tym, że kilku lekarzy odeszło, naszych, z naszej izby lekarskiej. I to lekarze, którzy nie byli obciążeni ciężkimi chorobami towarzyszącymi. Miałam świadomość, że mój stan może się pogorszyć. Kilku moich kolegów również znajdowało się w stanie ciężkim, wymagało respiratora, inni wysokoprzepływowej tlenoterapii. Miałam pełną świadomość, że to jest bardzo trudna choroba o zmiennym przebiegu i że u mnie ten stan również się może pogorszyć. A to, co wiem od dawna, że emocje bywają silniejsze niż rozum, więc starałam się, żeby te emocje i ten lęk no nie zdekompensowały mnie i myślę, że mi się to udało. W naszym oddziale, w oddziale, w którym pracuję i którym zarządzam, nigdy właściwie nie było spokojnie i zawsze w pewien sposób jest to zarządzanie chaosem, bo jest to oddział wewnętrzny, przyjmujemy pacjentów z różnymi chorobami, jak ja mówię, ze wszystkimi chorobami świata. Nigdy nie wiemy, ilu pacjentów będzie skierowanych, w jakim stanie, czy trzeba się będzie, tak w cudzysłowie, na nich rzucić z tym leczeniem, czy będzie można spokojnie podejść. Mówię, są to pacjenci zazwyczaj w stanie bardzo poważnym, z objawami często zagrożenia życia, więc tak jak mówię, przygotowani byliśmy, jesteśmy i pewno dalej już po tym, co nas spotkało, będziemy dalej tak pracować. Ale to, co się zdarzyło z koronawirusem, to ja mówię, że to jest awaria świata. To jest awaria świata. To jest coś, czego nie przewidywaliśmy w najczarniejszych myślach. I to dodatkowo zdekompensowało pracę naszego oddziału, ale również dlatego, że właściwie nie tylko my, ale cały świat nie był na to przygotowany. Że to jest absolutnie zarządzanie chaosem. Że my nie wiemy, co nas spotka codziennie, ilu lekarzy nie przyjdzie do pracy, bo zachoruje, ile pielęgniarek nie przyjdzie, jak trzeba będzie modyfikować dyżury, bo przecież normalnie grafik dyżurów układamy z wyprzedzeniem miesięcznym. W tej chwili jest to absolutnie niemożliwe, dlatego że może się okazać, że osoba zaplanowana na dziś akurat się rozchoruje. Więc obecnie jest to absolutnie armagedon.
Szpital w Nowej Soli, z tego co wiem, dość długo bronił się przed wirusem.
Był planowany jako tak zwany szpital czysty, czyli szpital, w którym nie powinni się znaleźć pacjenci z koronawirusem. To tak czysto w teorii. Na początku oczywiście był duży problem z testami, to testowanie powinno być dużo szersze. Ale już nawet jak zaczęliśmy testować, to się okazało, że pacjent dziś ujemny, jutro jest dodatni. Spowodowało to powstanie ognisk nie tylko na naszym oddziale, ale na kilku oddziałach naszego szpitala. I w tym momencie nie było żadnych szans, żeby tych wszystkich pacjentów, kilkunastu z rehabilitacji, z neurologii, od nas przekazać do tych oddziałów stricte covidowych. I w tym momencie dyrekcja podjęła decyzję stworzenia na potrzeby szpitala w Nowej Soli oddziału, który nie jest finansowany jak oddział covidowy, tylko jak normalny oddział wewnętrzny, ale wydzielony po to, żeby można było tych pacjentów odizolować od innych i w miarę nie przenosić zakażenia. Ale to nie jest takie proste, dlatego że my musimy przyjmować innych pacjentów z ciężkimi chorobami, no bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy pracowali inaczej, no bo przecież chorzy dalej bywają chorzy na te wszystkie choroby świata. W związku z tym jesteśmy zobowiązani i staramy się im pomagać. I w związku z tym stworzyliśmy oddział około 20-łóżkowy na potrzeby szpitala w Nowej Soli, który w tej chwili dalej jeszcze funkcjonuje, no ale mamy nadzieję, że może już będziemy jakby lepiej sobie radzić, no bo czekamy na szpital w Zielonej Górze, może wtedy będzie łatwiej przekazywać tych pacjentów.
Pani doktor, chyba nie sposób nie powiedzieć też o tym, że lekarze działają również dzięki temu, że są pielęgniarki, że są salowe, że są technicy, laboranci i na ten cały organizm, który pracuje na ten efekt końcowy, czyli na to, aby pacjent nie odszedł, tylko wyzdrowiał, wrócił do zdrowia.
Ale absolutnie tak. I medycyna w tej chwili jest absolutnie pracą zespołową. Ja zawsze mówię swoim pielęgniarkom, że w zasadzie o tym, jaka jest opinia o oddziale, to nie jest opinia o lekarzach, tylko to jest opinia o pielęgniarkach. Jestem bardzo dumna z tego, że opinia o naszym oddziale wyrażana przez pacjentów jest przeważnie pozytywna. I jestem naprawdę wdzięczna pielęgniarkom za ich ciężką pracę. I tu boli mnie hejt, który od czasu do czasu gdzieś widać, ukazuje. Uważam, że niezwykle krzywdzący dla pracy i lekarzy, i pielęgniarek, i ratowników. Wszyscy medycy starają się jak mogą ze wszystkich sił. I mogą być sytuacje wyrywkowo bulwersujące, ale one nie wynikają ze złej woli czy z lenistwa, tylko najczęściej jakby z chwili. Czyli ta pielęgniarka musi być u innego chorego, albo przy innych czynnościach nie jest w stanie, nie jest się w stanie jakby postawić przy każdym chorym pielęgniarki, żeby czuwała przy nim 24/24. No, nie jesteśmy w tej chwili w stanie, dlatego że jest też mało pielęgniarek, one również chorują. Z mojego oddziału 80% pielęgniarek jest po chorobie albo w trakcie choroby. One są jeszcze bardziej narażone niż lekarze.
Kto pracuje?
Na kontakt.
Kto pracuje w takim razie?
No, pracują te, które już są po chorobie. Wspierały nas pielęgniarki z oddziałów, które są zredukowane. Na przykład oddział reumatologii jest w tej chwili zawieszony, w związku z tym pielęgniarki z oddziału reumatologii pracują na oddziale wewnętrznym.
Czy to prawda, Pani Edyto, że pracuje Pani na trzech oddziałach jednocześnie?
Tak.
Wielospecjalistyczny szpital w Nowej Soli. Edyta Olczyk, pielęgniarka.
Pracuję na oddziale wewnętrznym, pracuję na oddziale covidowym i pracuję jeszcze dodatkowo, chociaż teraz w dobie pandemii mamy tylko teraz teleporady,
reumatologia.
Ale pracuję w hospicjum domowym.
Ach, w hospicjum domowym. Słyszałem też o reumatologii, to prawda, że też pani tam swego czasu była?
Pracuję na reumatologii, tak, tylko teraz są przyjęcia planowe wstrzymane, więc nasza reumatologia została zamknięta.
No i stąd ta pomoc temu oddziałowi covidowemu, bo tam podobno mało tak. było chętnych do pracy, to znaczy niechętnych, mało ludzi w ogóle jest do pracy.
Zgadza się, mało ludzi jest chętnych. Ja od początku byłam bardzo chętna, jak zrodził się taki pomysł, że taki oddział się stworzy. Chciałam tam pracować, chciałam pomagać tym ludziom.
Pamięta pani jeszcze czasy szkoły pielęgniarskiej, jak pani kończyła naukę? Z czym pani wchodziła w to życie zawodowe? Co było wtedy najważniejsze?
Jak kończyłam szkołę, najważniejsze było, żeby dostać pracę. Wtedy był problem z pracą. Powiedziano nam, że za bramą czeka 200 pielęgniarek i po prostu musiałyśmy się o tą pracę prosić.
Kobiety nie pyta się o wiek, ale zapytam, ile to już lat pracy zawodowej, ile to było lat temu? Taka dziwna sytuacja, że pielęgniarek było za wiele.
No to było 25 lat temu. W 95 roku skończyłam szkołę i ja już byłam ostatnim rocznikiem, który kończył liceum medyczne. Także było nas dużo. Było dużo pielęgniarek, pracodawca miał w czym wybierać. Na szczęście teraz się ta sytuacja zmieniła i my, pielęgniarki, wybieramy, gdzie chcemy pracować.
No tak, ale z drugiej strony,
oddziale.
Na szczęście dla kogo, tak? Skoro ja z tego, co słyszę, że pielęgniarek jest naprawdę za mało, szczególnie w tym czasie covidowym, kiedy jeszcze część jest zarażona na przykład albo jest na kwarantannie, to często sytuacja bywa bardzo nieciekawa. Jak jest w waszym szpitalu?
Brakuje tych pielęgniarek. Dużo pielęgniarek odchodzi na emeryturę, dużo już jest w takim wieku emerytalnym, także brakuje tych pielęgniarek. Jest nas mało, pracujemy dużo godzin, dużo nas jest na kontraktach, więc wypracowujemy dwa etaty, a może czasem i więcej.
Czy w związku z tym ta praca jest też inna niż wtedy?
Bardzo dużo się zmieniło przez te 25 lat. Dużo więcej tej pracy, dużo więcej dokumentacji, są inni pacjenci. Ja czuję się pielęgniarką z powołania. Ten zawód to jest coś, co ja chcę wykonywać i ja nie widzę siebie w innym zawodzie, ja nie widzę siebie w innej pracy. Nie wyobrażam sobie robić innych rzeczy, nie wyobrażam sobie siedzieć w biurze, przy komputerze, chociaż teraz też mamy bardzo dużo dokumentacji elektronicznej, musimy siedzieć przy tym komputerze, ale mamy taką możliwość, że możemy z tym pacjentem jednak porozmawiać, że możemy pomóc.
Co jest dla Pani największą motywacją w tej pracy?
Zadowolenie pacjenta. Pamiętam na przykład w swojej pracy w hospicjum domowym podziękowania, które w naszej regionalnej gazecie były dla mnie, jako dla pielęgniarki.
Specyficzne miejsce, bo tam właściwie często już tylko zostaje nadzieja. No i tej nadziei pani pomaga.
Pomagam. Pacjenci wtedy czują się tacy zaopiekowani. Rodziny też czują się zaopiekowane. Czują, że mogą zadzwonić, że mogą porozmawiać ze mną, z lekarzem, że mają opiekę. To jest 24 godziny na dobę. Oni w każdej chwili mogą z nami się kontaktować. Jest taka potrzeba, to nawet jedziemy do pacjenta i nawet czasami potrzebują, żeby do nich przyjechać, porozmawiać i wypić tą kawę.
Praca w hospicjum domowym jest bardzo specyficzna i wymagająca właśnie takiej empatii, to o czym pani przed chwilą powiedziała. No ale przyszedł COVID. Czy pani praca się zmieniła od czasu, kiedy pojawili się pacjenci szczególnie narażeni na przykład niestety odejście?
No my w naszym szpitalu byłyśmy bardzo dobrze zabezpieczone. Miałyśmy dostęp i do masek, miałyśmy dostęp do przyłbic, do rękawiczek, do środków dezynfekcyjnych, do kombinezonów, także małe było prawdopodobieństwo zakażenia się od pacjenta. Wydaje mi się, że większe prawdopodobieństwo było gdzieś w sklepie. Także ja w pracy nie stresowałam się raczej, że się zarażę.
No tak, ale potem się okazywało, że no, pani koleżanki na przykład, czy też lekarze, no jednak tego wirusa łapali. Często, no niestety też i na oddziałach, bo to trudno stwierdzić, czy to gdzieś w sklepie, czy w domu, czy też w pracy po prostu.
Trudno stwierdzić właśnie, skąd tego wirusa mamy, ale nie wydaje mi się, że od pacjenta. Może od koleżanki. Wydaje mi się, że od pacjenta nie. Raczej wchodzimy do pacjenta zabezpieczonej. Stosujemy się do procedury, także małe prawdopodobieństwo, że od pacjenta się zaraziłyśmy. Dwie maseczki, przyłbica, rękawiczki i śmiało wchodziłam do pacjenta. Jak schodziłam z nocki, na oddziale zostało 15 pacjentów.
Jak oni żyją na takim oddziale? Jakie to są emocje?
No zupełnie inaczej to organizuję. To są pacjenci przeważnie z deficytami w samoopiece, w samopielęgnacji. Oni są zdani tylko na personel. Nie mają przy sobie rodziny, która mogłaby ich odwiedzić, która mogłaby im pomóc, która mogłaby ich nakarmić, napoić, umyć. Robimy wszystko to my, pielęgniarki. Ci pacjenci są tam bardzo osamotnieni. Oni mają tak naprawdę tylko nas. Często to jest lęk. Boją się o siebie, o własne zdrowie. Ci pacjenci widzą, co się wokół nich dzieje i że ich sąsiedzi odchodzą. Też mają taką świadomość, że może ich stan się tak pogorszyć, że w każdej chwili mogą oni odejść, nie widząc swojej rodziny, nie mają takiej możliwości, żeby się z nimi pożegnać.
I co wtedy pani robi, jak widzi pani taką sytuację?
Staram się być przy tym pacjencie, staram się do niego mówić, staram się trzymać za rękę, jeżeli jest taka możliwość, chociaż jest dużo pacjentów, nas jest mało pielęgniarek.
Jak wy sobie radzicie z tym wszystkim i z tą świadomością właśnie, jak musicie żyć, że jest was za mało, tak naprawdę jest was za mało?
My po prostu pracujemy za dwie. My musimy być wszędzie, my musimy pacjenta przebrać, my musimy pacjenta umyć, musimy pacjenta nakarmić, napoić, musimy zrobić zlecenia, do tego mamy jeszcze dokumentację, którą musimy prowadzić, musimy sobie poradzić.
Bierze pani pod uwagę taką możliwość, że się pani odechce i kiedyś nie będzie pani chciała pójść do pracy na przykład?
Jeżeli jest ciężki dyżur, to tak, ale wrócę do domu, odpocznę 2 dni i zaczynam tęsknić za pracą.
Kiedy pani czuje się bezsilna? Bo widzę duży zapał, ale na pewno są takie sytuacje, które człowieka przerastają.
Kiedy wydaje nam się, że już jest sukces terapeutyczny, pacjent idzie do domu o własnych nogach, 2-3 dni dowiadujemy się, że jednak ten pacjent odszedł. Wtedy jest to dla nas taka wielka porażka. Zdarzało się, tak. Zdarzało się, że pacjenci byli odsyłani do innych ośrodków i tam dowiadywałyśmy się, że odeszli. No, przez 25 lat pracy to już było bardzo dużo tych takich sytuacji, więc zdążyłam przywyknąć do tego i jakoś się z tym pogodzić, ale człowiek jednak myśli o tych pacjentach, przeżywa. Nie, jestem optymistką. Ja mam nadzieję, że ta pandemia ustąpi i że wrócimy do normalności, że zaczniemy normalnie żyć, normalnie pracować.
O czym pani marzy najbardziej w związku z tą dobrą sytuacją, jakby się to już zakończyło?
O wyjeździe na narty.
No to takie ludzkie, takie ludzkie. No właśnie.
No chciałabym życzyć dużo wytrwałości wszystkim swoim koleżankom w pracy i wszystkiego dobrego. Nam wszystkim. Jak najszybszego zakończenia tej pandemii, żebyśmy już wrócili do normalności, żebyśmy mogli normalnie zacząć żyć, normalnie funkcjonować. Jutro idę na 12 godzin, z czego jestem bardzo szczęśliwa, bo zdarzają się dyżury, że zostaje na 24 godziny. Jeżeli jest brak pielęgniarek, wtedy pracujemy po 24 godziny i to już jest wtedy bardzo ciężko. W tym kombinezonie, w tej przyłbicy, w 2 maskach, w 2 parach rękawiczek, w ochraniaczach na buty, to jest bardzo ciężko.
Najcięższe momenty dla lekarza to jest bezsilność. Wtedy, kiedy nie do końca wiemy, nie możemy pomóc i nie do końca wiemy, czy ktoś inny mógłby pomóc lepiej. To jest taka najtrudniejsza dla lekarza sytuacja, bo łatwiej pogodzić się z takimi chwilami, kiedy wiemy, że zrobiliśmy wszystko, i po prostu nie uda się więcej. Ale są takie sytuacje, że ten niepokój, ta niepewność, ta rozterka niestety nas rozstraja, no i wytrąca z naszego stabilnego podejścia. Taki do cna, to nie teraz bezpośrednio, trochę wcześniej, młoda osoba umierająca na raka płuc z potworną dusznością, której nie mogliśmy wyciszyć. To są sytuacje podobne jak teraz przy koronawirusie, kiedy pacjent ma duszność i tak jak medycyna radzi sobie już z bólem, to zdecydowanie gorzej sobie radzi z uczuciem duszności. To zostawiło we mnie taką pamięć tej duszącej się osoby, której nie bardzo mogłam pomóc. To jest takie bardzo trudne do udźwignięcia.
Nigdy pan nie zwątpił, że to się może skończyć w sensie możliwości właśnie waszych? Bo przecież lekarz ma zakodowane, że sensem jego pracy jest pomaganie.
Pyta pan o zwątpienie w system, skuteczne działanie systemu. Chyba się wyleczyliśmy z tego jako personel medyczny.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Szpitalny oddział ratunkowy. Kierownik, lekarz Szymon Michniewicz.
Trochę to mówię za siebie, ale też trochę za tych ludzi, którzy otaczają mnie i z tym rozmawiam. Jeżeli pojawiają się sytuacje kryzysowe, one są rozwiązywane nie dlatego, że system jest dobrze skonstruowany. Być może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale rozwiązywane są dlatego, że w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, w obliczu konkretnego kryzysu stają ludzie, którzy szukają rozwiązań i je znajdują. To czynnik ludzki decyduje o tym, że dany kryzys zostaje zażegnany.
Bardzo miło, że pan tak mówi, ale z drugiej strony no, ilość na przykład respiratorów to jest wartość określona.
Stała i niezmienna. No, żaden z nas nie wymyśli kolejnego, nie zbuduje go i nie weźmie. Jeżeli się skończą, to po prostu się skończą dramatycznie.
Pan będzie musiał wybierać, tak?
Z polityków.
Pan będzie musiał wybierać, tak? Czy
ten... Mam nadzieję, że nigdy nikt z nas nie stanie w obliczu takiej sytuacji, że będzie musiał wybierać, że będzie musiał podejmować decyzję. Temu pacjentowi jestem w stanie pomóc, a temu pacjentowi już nie. Mówię tu tutaj o pacjentach takich, którzy mają potencjalnie takie same albo podobne rokowanie. Bo decyzja o tym, że nie jestem w stanie pomóc już pacjentowi, że stopień zaawansowania jego choroby podstawowej, niezależnie czy to jest COVID czy nie, że jakość jego dotychczasowego życia, stopień zaawansowania wszystkich chorób współistniejących albo i wiek dokładając do tego, możliwości współczesnej medycyny zostały już wyczerpane. Takie decyzje o tym, że przestajemy eskalować nasze działania, bo one już nie służą niczemu poza powodowaniem kolejnego cierpienia albo wydłużaniem cierpienia pacjentowi, my te decyzje podejmujemy codziennie, niezależnie od pandemii, niezależnie od sytuacji, w jakiej znajduje się system. Natomiast tutaj chciałbym się odnieść do, rozumiem, że pana pytanie, że dotyczy pacjentów z COVID-em, pacjentów z niewydolnością oddechową, tacy, którzy
tak trafiają. Dla których respirator jest niezbędny, tak? Po prostu niezbędny.
Tak, znaczy, nie zawsze respirator. Na pewno podstawowym narzędziem, lekiem dla tych pacjentów jest tlen. Tylko kwestia formy dostarczenia, sposobu dostarczenia tego tlenu temu pacjentowi. Bardziej się w tej chwili niepokoi mnie to, że ilość pacjentów spowoduje, że systemy dostarczania tlenu, systemy szpitalnego, tlenownie przestaną być wydolne, bo właściwie każdy z tych pacjentów potrzebuje tlenu. Jeżeli nie będziemy mieli tlenu, stracimy możliwość i narzędzie, żeby pomóc komukolwiek. Respiratory są gdzieś tam w tle. I z tej perspektywy bardziej chyba mniej zwątpienia, bardziej niepokój. Tak, każdy z nas trochę taki niepokój odczuwa.
Wspomniała pani doktor o tych hejtach. Jeszcze porozmawiajmy o tym, bo no, jest tego sporo, tak? Zaczynając od karetek, które jeżdżą bez celu w różnych kierunkach. Podobno u nas w województwie lubuskim nie ma tak złej sytuacji, aczkolwiek zdarzały się takie sytuacje. Poprzez jakieś dodatkowe pieniądze, jeżeli chodzi o honoraria dla lekarzy covidowych, na przykład dla lekarzy covidowych. No a kończąc na sytuacji jak na niektórych oddziałach. Ja u nas nie słyszałem w naszym województwie, ale na przykład Poznań, prawda, i tamtejszy szpital miejski. No to gdyby tak posłuchać tego dokładnie, to sytuacja taka właściwie jak z horroru, tak? Jeżeli pacjenci zostają w nocy bez opieki pielęgniarskiej czy też lekarskiej. To się trudno dziwić, że w takiej trudnej sytuacji takie zdarzenia doprowadzają ludzi do niepokoju, chociażby do niepokoju.
jako lekarze czy ochrona zdrowia zdawaliśmy sobie sprawę, że cały problem pandemii spadnie na nas. Niestety, mimo że ja od lat powtarzam zdanie Roberta Bannermana, że zdrowie to sprawa zbyt poważna, by pozostawić ją wyłącznie lekarzom. I oczywiście nie tylko lekarzom, czy pielęgniarkom, czy ratownikom, ale w sytuacjach stresowych, mimo że liczylibyśmy, że ktoś nam zorganizuje tę ochronę zdrowia, ale mieliśmy pełną świadomość już przed pandemią, że nas jest wszystkich za mało, że w Polsce lekarzy na tam 100 tysięcy mieszkańców jest najmniej w Europie, a w naszym Lubuskim jest najmniej w Polsce. Z pielęgniarkami jest podobnie. Czyli mieliśmy pełną świadomość, że może być bardzo źle, właśnie jeszcze biorąc pod uwagę choroby, zachorowania. Wiedzieliśmy, że musimy wziąć jakby sprawę w swoje ręce i żeby nie zdarzały się sytuacje z tymi karetkami jeżdżącymi, dlatego właśnie w Nowej Soli powstał ten oddział. Po to, żeby karetki nie stały z chorymi na podjazdach, tylko żeby można było tych chorych przyjąć do szpitala i ewentualnie potem przekazać do tych oddziałów covidowych po uzgodnieniu miejsca i po uzgodnieniu przewozu. I powiem, że nie jest to takie łatwe, bo to jest zazwyczaj kilka godzin telefonowania i uzgadniania. Czyli tu też przydałaby się osoba, niekoniecznie lekarz, który by robił trochę za telefonistę.
No tak, ale przecież jest konsultant wojewódzki.
Nie. Jest tak zwany koordynator. Ale to się tak kręci, że koordynator tylko wie mniej więcej, ile jest łóżek w jakim szpitalu, ale i tak trzeba uzgodnić ze szpitalem, bo jeżeli zamawiam karetkę przewozową covidową, to dokładnie pracownicy przewożący pytają, z kim uzgodniono miejsce, czyli dokładnie nazwisko lekarza ze szpitala, z którym uzgodniono przyjęcie. Inaczej przewóz nie będzie zrealizowany. Czyli jednak praca spada na nas. A szpital, do którego dzwonię, który ma łóżka, owszem, podobno, no mówią tak, pani doktor, no łóżka to my mamy, ale tlenu nie mamy. No to przepraszam, mój pacjent będzie wymagał tlenu, no więc dziękuję bardzo, będę szukać dalej. Tak? I w końcu znajduję miejsce na przykład w Słubicach albo w Drezdenku. O, tak to wygląda.
Czy pan się czegoś o sobie dowiedział w tym pandemicznym czasie?
Bardzo trudne pytanie, jest na granicy prawie rzeczywiście pytania, które można było usłyszeć od terapeuty podsumowującego. Skonfrontowałem się z tym, że sytuacją, taką, która wydawałaby się na początku, że będzie nas przerastała. Z czego się dowiedziałem chyba mniej o sobie, bardziej o ludziach. Że rzeczywiście ta pandemia pokazała, jakby podzieliła ludzi, podzieliła nas na tych, które rzeczywiście, na których można polegać i którzy... na tych, którzy nie zawsze sobie dają radę. Z tym, że ta druga grupa osób, też tutaj bym tak jednoznacznie nie oceniał, to nie zawsze wynika z tego, że nie chcą. Być może z różnych innych powodów sobie nie dają radę. Na pewno osobiście udało się przesunąć mi chyba tą granicę odporności i wytrzymałości. Bardzo trudno jest mówić o samemu sobie, zwłaszcza publicznie. Jest to dość trudna sytuacja. Mam nadzieję, że nie zawiodłem tych oczekiwań, które ludzie dookoła mnie mieli w stosunku do mnie jako osoby kierującej tym oddziałem. To chyba jest jakby najważniejsze poczucie, że każdego dnia staram się rozwiązywać problemy, a nie je generować. I ta pandemia pokazała, że rzeczywiście możemy więcej niż nam się na początku wydawało. Możemy więcej i skuteczniej przy tych niewielkich zasobach, jakie posiadamy. Naszych własnych, ale też systemowych.
O naszych sukcesach to my szybko zapominamy. Pacjent, który już wyjdzie na tak zwaną prostą, to dla nas jest okej, do widzenia. Problemem jest ten pacjent trudny, z którym sobie nie radzimy. Dlatego to jest takie też nieraz dziwne, bo ten pacjent w pewien sposób czuje się potem bagatelizowany, że my mu nie poświęcamy tyle czasu, co poprzednio, a on po prostu już jest na tyle zdrowy, że nie wymaga naszego zainteresowania, więc tych, co wyszli i których się udało uratować, jest wielu, ale bym musiała się mocno skupić, żeby sobie przypomnieć.
Ma pani do tej choroby troszeczkę też szerszy stosunek, bo tutaj jako lekarz Nowej Soli, jako ordynator, ale jest pani też szefem Okręgowej Izby Lekarskiej. Ma pani kontakt z innymi lekarzami, nie tylko z lekarzami, z pielęgniarkami, z tymi wszystkimi, którzy z tym COVID-em, przynajmniej w tej części województwa. Jak ta sytuacja wygląda? Jak sobie radzą lekarze?
Jako szef izby, jako lekarz, na początku pandemii miałam duży dylemat, jak lekarze udźwigną temat, bo niewątpliwie jest to duże wyzwanie dla naszego środowiska. I powiem tak, że jestem niezwykle dumna z tego, jak sobie poradzili, bo tak jak na początku docierały do mnie głosy młodych kobiet, matek, starszych lekarzy, no, że kobiety no, muszą się chronić, bo rodziny, starsi lekarze, bo są w grupie większego ryzyka. I była obawa, że jeżeli ta pandemia się rozszerzy, to wielu lekarzy może próbować uników. Okazało się, że jak się rozszerzyła, to wszyscy ruszyli absolutnie do boju. I to te młode matki, które nie wzięły wolnego na dzieci, lekarze, emeryci, którzy zostali w pracy i właściwie nie było żadnej mowy o jakichś formach innego traktowania, tylko może poprzez jakby tak zwany mus i taki obowiązek lekarski, tylko był temat, był dyżur, była praca. I wtedy, jak zaczęliśmy również chorować, nie było problemu z dyżurami, z przejęciem tych dyżurów, bo każdy jakby się układał, czy może, czy rodzinnie może, czy ten dom będzie jakoś ogarnięty. Powiem, że jestem z tego niezwykle dumna, bo obserwowałam to w moim oddziale, ale nie tylko. Również obserwowałam to w skali działania lekarzy w izbie lekarskiej. No niestety okazało się, że również przez ten obowiązek i to poczucie obowiązku, no niektórzy lekarze przeszli chorobę bardzo ciężko, a niektórzy odeszli. Jeden z lekarzy, który nie przeżył choroby, wiem również od żony, że już się źle czuł, a jednak koniecznie wyrywał się do pracy i jeszcze teleporady udzielał, mimo już tego, że czuł się chory. Następnego dnia pogorszył się istotnie, po 5 dniach zmarł. Mamy kilku lekarzy z naszej izby, którzy niestety nie udźwignęli choroby.
Czy to jest tak trochę, że lekarze wrócili do źródeł zasad tego zawodu?
Dokładnie tak. Sednem naszego zawodu jest empatia, niezgoda na cierpienie, ale i też misja i poświęcenie. Tak to widzę, że tak się środowisko medyczne zachowało. W tej chwili jesteśmy, nie powiem, że na końcu pandemii, ale jakby w epicentrum, mimo dużych problemów kadrowych, my jakoś dźwigamy tę pandemię i naprawdę wszyscy starają dać siebie jak najwięcej. Mało tego, powiem, o, tu mogę powiedzieć o emocjach. Kolega, który przechodzi ciężko COVID, lekarz, i dzwoni do mnie, żona lekarka, pani doktor, co mam robić? On chce wracać już do pracy, a ja wiem, że on jeszcze jest za słaby, jeszcze powinien troszkę zostać w domu. A ja czuję ból tego lekarza, który wie, że nas jest mało, że chce wrócić i pomóc, i czuję ból żony, lekarki, która właśnie wie, że no niestety jeszcze jest za słaby. I mówię, słuchaj, no spokojnie, damy radę. I do niego też dzwonię, mówię, słuchaj, damy radę. I jeszcze troszkę dochodź do siebie. Ale to jest ta postawa. On już czuł, że już powinien wracać pomagać.
No dobrze.
Nasi lekarze wszyscy po COVID-zie wrócili to bardzo szybko do dyżurów. I też miałam obiekcję, czy to już jest czas, że oni mogą dyżurować, czy już podołają, bo nasze dyżury są ciężkie. To są dyżury 16 lub 24-godzinne. Po COVID-zie człowiek jest słaby. Nie ma tej siły, co wcześniej. Dlatego zdarzały się sytuacje, kiedy dyżur dzieliliśmy po kilka godzin, bo ktoś mówi, wiesz co, jeszcze nie dam rady ciągnąć, załóżmy, tych 16 godzin, ale 8 godzin to dam radę. No to dobrze, no to 4 godziny, 8 godzin, 12 godzin i tak te dyżury, prawda, montowaliśmy, żeby ogarnąć i oddział i też, żeby jakoś przetrwać na tych dyżurach.
Tu stanęła pani po stronie żony, a tak naprawdę usiłowaliśmy się umówić na to nagranie już kilka tygodni temu. W międzyczasie przydarzyła się ta choroba, no i potem właściwie jeszcze była pani chora, a już pani była na dyżurze prawie. No to jak to jest? Tutaj zaleca pani komuś ostrożność i tak dalej, a sama pani ile dni po tej ustawowej ilości dni chorobowych pani była w pracy? Proszę powiedzieć szczerze.
No, praktycznie zaraz po chorobie byłam w pracy i za dwa dni byłam na dyżurze.
No właśnie.
Ale też taka była konieczność. Ale nie mogliśmy się umówić, dlatego że jeszcze nie mogłam mówić pełnymi zdaniami, tak. Bo trochę miałam duszności.
Nawet nie trochę, tylko dość tak było to zaawansowane.
Ale już jest dobrze.
W pani przypadku jest jeszcze inny wątek, powiedziałbym rodzinny. Myślę, że kiedyś namawiała pani syna, aby został kardiologiem, a ostatnio to on był pierwszy chory na COVID. Więc czy to nie rodziło też pewnych rozterek jako matka? Nie miała pani wątpliwości?
Oczywiście, że tak, ale to nie do końca tak. Ja nie namawiałam syna, żeby został kardiologiem i nie namawiałam go, żeby został lekarzem. Dokładnie powiedziałam, że decyzja należy do niego, bo każdy człowiek musi obrać sam swoją drogę i musi być za tę drogę odpowiedzialny.
No tak, ale miał przykład. Miał przykład.
Tak, to tak. A że go ta medycyna wciągnęła, to już inna sprawa. A że wiedziałam również, że zapewne będzie dobrym lekarzem, to już mi tak przyjemnie jest o tym powiedzieć. Byłam przekonana dlatego, że Mieszko uczestniczył w moim lekarskim działaniu w zasadzie od bardzo wczesnych lat. Jeździł ze mną na wizyty po wioskach, starał się być użyteczny, pomagał. No, delikatnie mówiąc, zacięcie. Ja o tym wiedziałam, ale wybór zostawiłam jemu. No oczywiście, że większy lęk niż ja sama, jak zachorowałam, dlatego że zawsze troska o tych najbliższych jest większa i w dodatku pozostał mi tylko kontakt telefoniczny, bo miałam pełną świadomość, że nie mogę się narażać na kontakt bezpośredni, no żebym ja również nie zaraziła się od niego.
Pomimo tego, że to w rodzinie, prawda? No i też tak. Pracujecie w tym samym szpitalu, tylko na innych oddziałach.
Tak, i pracujemy. Ale obowiązuje nas jednak chronienie się i również między współpracownikami staramy się trzymać dystans, oczywiście maseczki. No, musimy wszyscy jakby dbać również nawzajem o to, żeby się nie zarażać od siebie. To już taki obowiązek. Także oczywiście no, bolało serce matki, ale na szczęście wszystko się skończyło dobrze.
Jak pani to widzi, tą przyszłość covidową? Nie wiem, ile tych przypadków będzie. Dzisiaj znów jest trochę więcej, wczoraj było mniej. No właśnie, damy radę?
No myślę, że damy radę, bo tak jak oceniam, jesteśmy w samym centrum, ale mam nadzieję, że doczekamy się szczepionek albo rzeczywiście tej odporności już tak zwanej stadnej i że będziemy pomału wychodzić i że wrócimy do normalności, czego oczywiście wszyscy pragniemy i my lekarze i pragniemy również tego dla naszych chorych i tych oczywiście covidowych i tych niecovidowych, których też mamy pełną świadomość, docierają do nas niestety przeważnie tanie już znacznego zaawansowania choroby i którym też nie zawsze przez to możemy pomóc, bo oni obawiają się. Dzisiaj też odebrałam taki telefon właśnie od koleżanki lekarki rodzinnej, która mówi, co mam robić, mam panią, ma 500 cukru, ale nie godzi się na szpital, bo się boi. I to jest ta właśnie bardzo trudna sytuacja, bo my mamy świadomość, że ta chora powinna się znaleźć w szpitalu i znowu mamy świadomość, że może się zdarzyć tak, że dopiero jak wpadnie w śpiączkę, to ją pogotowie do nas przywiezie. Ja nie jestem pewna, czy wtedy się uda ją ratować. Ci trudni pacjenci, którzy do nas docierają codziennie. Wczoraj mieliśmy kilka przyjęć w takim ciężkim stanie chorych. Dzisiaj, już codziennie. Codziennie przyjmujemy chorych praktycznie z zagrożeniem życia. Nie jesteśmy pewni, czy oni przeżyją, bo tak jak mówię, zaawansowanie jest tak duże.
Mieliśmy na pewno sporo czasu, dość spokojna wiosna, spokojna jak na pandemię, spowodowała, że mieliśmy możliwość oswojenia się z faktem, że ci pacjenci są. Ja osobiście nigdy nie wierzyłem w to, że skończy się pandemia i znikną pacjenci. Zastanawiałem się tylko, czy to będzie sierpień, wrzesień, październik, listopad, w jakim miesiącu oni znowu się zaczną pojawiać w dużo większej ilości. Pracujemy z większą pewnością. Pewnością do tego, co robimy, w jaki sposób robimy. Każdy dzień dający nowe doświadczenia utwierdza nas w tym, że protokoły czy procedury, które wprowadziliśmy, są bezpieczne, że jesteśmy w stanie bezpiecznie tym pacjentom pomagać i bezpiecznie ich leczyć tak dobrze, jak aktualna wiedza nasza na temat wirusa pozwala. Każdy dyżur jest inny, każdy dzień jest inny i są dni takie, kiedy wydaje nam się, że ten strumień napływających pacjentów się nie skończy. My już nie mamy dokąd ich przekazywać i przychodzi taki moment, że mówimy stop, co odbierane jest później przez media pod postacią tych kolejek, może to złe słowo, kilku ambulansów oczekujących na przyjęcie z kolejnymi pacjentami, ale to wynika po prostu z tego, że rzeczywiście kończą nam się zasoby. Mniej boimy się o jakby naszą wydolność, bardziej o to, że zakończą się zasoby sprzętowe i organizacyjne. Każdego dnia myślę i marzę o takim półrocznym urlopie. Nie wiem, czy to wystarczy. W tej chwili żyjemy z dnia na dzień. Każdy nie planujemy dalej niż dzień następny, przynajmniej taką krótką perspektywę. Mam taki plan, żeby przejść tę pandemię nie chorując i przejść tę pandemię w tak dobrym stanie psychicznym, żeby rzeczywiście móc skorzystać z tej sytuacji, kiedy pandemia się skończy.
Czy jest możliwe, że pana życie będzie takie samo jak przed pandemią?
Chyba niewiele będzie już takiego samego. Moje życie? No nie planujemy zmienić mojego życia jakoś mocniej. Na pewno chcę więcej czasu poświęcić najbliższym i rodzinie. Natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy jako społeczeństwo, jako ludzie, jako świat funkcjonowali tak samo jak przed pandemią. Chyba już nic nie będzie. To jest jakiś taki moment. To jest kolejny z momentów, jak wiele w historii, które zmienią wszystko. Zobaczymy, co zmieniło tak naprawdę, jak się skończy pandemia.
Absolutnie dziwna choroba, która u każdego przebiega inaczej, z innymi objawami, jest nieobliczalna i to, co mówią wszyscy lekarze, tak naprawdę my o tej chorobie dalej niewiele wiemy, łącznie z tym, że no nie wiemy, bo takie już głosy są, ale nie wiemy, czy nie pozostawi jakichś śladów na dłużej, jakichś następstw, z którymi się będziemy borykać. Jest to absolutnie duża niewiadoma. Mogę taki wierszyk zacytować. To jest mój ukochany wiersz, a właściwie piosenka czy pieśń Leszka Długosza do wiersza księdza Jana Twardowskiego. I to, co jest jakby mottem również moim w życiu, jak mi jak tam trochę ciężko, no staram się kochać ludzi, co chyba słychać, prawda? I kochać też pacjentów i dlatego nie czuję się wypalona i jakby czuję się spełniona. Czyli śpieszmy się, śpieszmy kochać ludzi. Oni naprawdę tak umieją odejść nagle, tak nie wrócić, zawieruszyć się na amen, zatrzeć ślad. Jeszcze się ręce wyciągają, jeszcze witać, mocno jeszcze objąć chcą, a tu już puste miejsca po nich, fotografie, telefony głucho milczą dzień i noc. Ale powiem, że jeszcze bardziej do mnie przemawia zwrotka: spieszmy się, spieszmy kochać ludzi, tych realnych, niezmyślonych, ale takich, jacy wokół, jacy są. Umiejmy sobie to wybaczyć, że nie lepszych, nie piękniejszych dał nam tu nawzajem los. Serdecznym ciepłem się podzielmy, obdarzmy światłem, co w nas może jeszcze drga. Bo gdy gęstnieje mrok pod wieczór, ono niech, to światło, niech wspomaga nas, prowadzi nas. Niech to światło prowadzi nas. Thank you.